Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski.
Witamy Państwa bardzo serdecznie.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Proszę Państwa, dzisiaj gościmy w naszym studio...
Cały wagon ludzi.
Tak, ale kierownikiem pociągu jest Piotr Wiesław Rudzki.
Obok, dobry wieczór.
Obok Piotra jest pan Roman Mikołajczyk. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór.
Innych gości będziemy przedstawiać w trakcie programu. O czym dzisiaj będziemy mówić? No przede wszystkim będziemy mówić o almanachu, który zatytułowany jest w sposób frapujący Pociąg pośpieszny Awangarda do Poznania Głównego. Jest to almanach złożony z bardzo wielu zajmujących rzeczy, nie tylko z wierszy, ale również z fragmentów eseistycznych, z fragmentów dokumentów kolejowych, tak to chyba mogę powiedzieć. Chcę jeszcze powiedzieć dwa słowa o pomysłodawcy tego przedsięwzięcia, o Piotrze Rudzkim, który z kolejnictwem jest związany nie od tej antologii, bo jest autorem kroniki podróży rejestrującej ostatni rozkład jazdy kolei wąskotorowych PKP Wąskie Linie Snów, który ukazał się w 2005 roku. My z Piotrem znamy się jeszcze z takiego przedsięwzięcia, które nazywa się Pantograf. O pantografię to poprosimy, żeby Piotr więcej powiedział, ale właśnie to przedsięwzięcie, ten projekt poetycki Pantograf jest u źródeł almanachu Awangarda. I może od tego zaczniemy. Piotrze, pantograf.
No tak, tak jak pan tutaj wspomniał, droga do almanachu była długa. Jest to, można powiedzieć, summa moich różnych doświadczeń, począwszy od grupy poetyckiej Wars, założonej gdzieś tak 10 lat temu, aż przez...
Przepraszam, co to była grupa poetycka Wars? Grupa... Jak ona działała? Czy działała w Warsie, czy również poza Warsem?
No, spotykaliśmy się raczej poza wagonem restauracyjnym, ale była to działalność no stricte kolejowa. Między innymi zorganizowaliśmy festiwal poetycki właśnie w Gnieźnie, w starym wagonie wąskotorowym. Przyjechali poeci z Trójmiasta. Tutaj nasz gość naszej podróży awangardowej, Paweł Baranowski między innymi, Artur Nowaczewski. Był to etap, można powiedzieć, prób zbierania doświadczeń, też zmierzający do wydania jakiejś właśnie antologii. Natomiast po 5 latach przyszedł pomysł na projekt poetycki Pantograf, projekt pomorski, ponieważ akurat równolegle zajmuje się też naukowo właśnie obrazami kolei w poezji współczesnej, dwudziestowiecznej, więc pomyślałem, że poza tymi poetami, którzy są kanoniczni, których już między nami nie ma, warto byłoby też pokazać tych, którzy żyją, mają się dobrze, spacerują nad morzem, są tutaj na wybrzeżu i których wciąż możemy pociągnąć za rękaw na spotkaniu autorskim. I w ten sposób narodziła się właśnie idea pantografu, żeby zebrać właśnie teksty inspirowane koleją, tudzież z obrazami kolei w tle. I właśnie...
Ja myślę, że trudno będzie Państwu, słuchaczom, wytłumaczyć, czym jest ta książka, to trzeba zobaczyć. To jest edytorski majstersztyk, książka kolaż nawiązująca do tradycji awangardy, futuryzmu, na którą składają się bilety kolejowe bądź stylizacje biletów, wiersze nawiązujące do podróży i tak dalej, więc jako dzieło sztuki edytorskiej jest to rzecz bardzo ciekawa. Natomiast miałbym pytanie natury filozoficznej. Znaczy, świat nam się skurczył, coraz bliższe stały się skoki między kontynentami, wrażenia z podróży niestety również coraz płytsze. Jak to jest z poezją? Czy poezja współczesna twoim, waszym zdaniem również się skurczyła i świat w tej poezji się skurczył? Czy może właśnie poezja jest sposobem na ten slow travel, którego definicję przywołujesz w tej antologii, tego podróżowania nieśpiesznego, uważnego, ale też otwartego na nieprzewidziane wypadki?
Pytanie jest ciekawe, ma charakter filozofujący, filozoficzny. Myślę, że odpowiedzi poszukiwałem właśnie w obrębie swoich badań naukowych. pytanie o kolej, o podróż, o refleksję w trakcie podróży, to jest też troszkę pytanie o melancholię, problem melancholii, którą się zajmowałem. Upraszczając, można powiedzieć tak, że XX wiek to jest jeszcze wiek melancholii. Melancholii, która pozwala nam w trakcie podróży pociągiem pisać. Od wieku XXI mówi się już jednak jako o okresie tak zwanej orientacji antymelancholicznej, czyli pojawia się pociąg Pendolino, samolot na szynach.
Podróżowanie użytkowe, pragmatyczne.
Podróżowanie szybkie. Można powiedzieć, bardzo nowoczesne. I w związku z tym pytanie, czy w samolocie możemy doświadczyć nostalgii, możemy napisać.
Czy poezja też się stała szybka, nowoczesna, błyskawiczna, instagramowa? Czy nie uznałbyś tego kierunku, bo instagramowa ostatnio robi karierę za istotne. Jednak poezja jest dla ciebie tą przestrzenią namysłu, zadumy i...
Coś jest na rzeczy, to znaczy sama nazwa projektu Pantograf jednak odnosi się do pojęć technicznych, elektrycznych. W założeniu, we wstępie tutaj odnoszę się do błysku flesza pantografu, czyli to jest ten moment, kiedy pantograf gdzieś tam na lokomotywie zahacza o przewód jezdny i następuje błysk, przeskok iskry, łuk elektryczny czasami. Chyba też tak jest jednak z poezją, że to jest z jednej strony błysk umysłu, pomysł, a z drugiej później refleksja i patrzenie w siebie.
Mnie jeszcze ujęła w tej antologii, ujął mnie specyficzne poczucie humoru. Zresztą znałem cię od tej strony również prywatnie. Taki humor trochę futurystyczny, trochę dadaistyczny, trochę z kabaretu starszych panów. Taki patos pomieszany z absurdem. Czytając wstęp, napisany bardzo patetycznie, szczerze się uśmiałem o tym, że antologia ta ma również przywrócić prestiż polskim kolejom państwowym. Mówiąc o tym humorze, chciałem cię zapytać, czy uczyłeś się go od PKP? Czy twoje zainteresowanie polskimi kolejami państwowymi jakoś ukształtowało twoje poczucie humoru? Bo niewątpliwie jest to przestrzeń, o której można mówić humorystycznie długimi godzinami.
Oczywiście znam stylistykę kabaretową doby lat 70., kiedy powstawały piosenki Wars wita was i tak dalej. Niemniej jednak bliższa mi jest chyba jednak tradycja kabaretu starszych panów, a jeszcze wcześniej tradycja właśnie starej, dobrej kolei, tej kolei przedwojennej, rzetelnej, punktualnej, tej kolei, która w latach 60. czy jeszcze nawet 70. serwowała posiłki na porcelanie i napoje w szklankach, nie w plastikach, nie w styropianach. Stąd chyba właśnie ta myśl, żeby odbudować ten wizerunek. I nie jest to wizerunek tylko PKP, ale w ogóle kolei w Polsce, która przecież już niejedno ma imię, ponieważ tych spółek jest coraz więcej, a ostatnio dowiedziałem się, że na polskie tory wkracza przewoźnik czeski, który właśnie w strefie...
I to może być jeszcze śmieszniej.
W strefie VIP oferuje posiłki na porcelanie.
Proszę Państwa, może wrócimy jeszcze do książki. Książkę rozpoczynają motta. Jedno z nich to jest motto z Kazimierza Wierzyńskiego, z miasta i ludzi, i poprosimy pana Romana Mikołajczyka o przeczytanie fragmentu, bo bardzo chciał go przeczytać, to teraz jest taka możliwość.
Jest to autor szczególnie przez nas ceniony i właśnie w tym tekście Miasta i ludzie opowiada o tym, że nie należy poznawać świata z samolotu. Mówi o tym, że samochód to także podstępny przewodnik po świecie. I stwierdza, że właściwie świat nadaje się, by chodzić po nim piechotą. I teraz czytam ten dla nas tak bardzo ważny fragment. Ale nikt już nie chodzi piechotą. I jedyna pociecha w tym, że jest jeszcze kolej. Piękny wynalazek angielski. Jako urodzony na stacji, pisze dalej Kazimierz Wierzyński, gdzie mój ojciec był urzędnikiem cesarsko-królewskim, mam z koleją najlepsze stosunki od zarania dziejów po dzień dzisiejszy. W pociągu odzywa się we mnie nerw kolejowy. Jadę, więc jestem. Ciekawi mnie każdy szczegół. Pochłania przestrzeń. Poucza oko. Wielkie obszary łączą się razem i stają się pierwszym zjednoczonym światem. Nie styka kolei, te same szyny, a tyle odmian otwiera przede mną granice miasta, a nawet ludzi.
Pięknie. No teraz jesteśmy już wprowadzeni bardzo mocno i bardzo filozoficznie w tematykę wierszy zamieszczonych w almanachu. Ja zwrócę uwagę na inne motto, na fragment wiersza Tadeusza Śliwiaka, Stara lokomotywa, a zwrócę uwagę na ten fragment wiersza Śliwiaka dlatego, że Śliwiak, poeta, pojawia się w wierszu Piotra Wiesława Rudzkiego, Pantograf, i zaraz, za chwileczkę poproszę Piotra o odczytanie tego wiersza. A ten fragment Śliwiaka brzmi tak. Dziś elektryczne budują linie i już nie para, lecz prąd w maszynie elektrowozów koła obraca. Sadza na ludziach się nie osadza, bo skąd? I teraz wiersz Pantograf Piotra Wiesława Rudzkiego, który w jakim sensie kontynuuje tę tematykę wiersza Tadeusza Śliwiaka.
Tutaj Tadeusz słusznie wspomniał o elektryczności dzisiejszych czasów w jakimś sensie, prawda? Powstają formy krótkie, jeśli chodzi o poezję, ale to jest odbicie naszych czasów. My po prostu szybko żyjemy pod napięciem. Myślę, że każdy z nas doświadcza różnego rodzaju uciążliwości związanych ze stresem, pośpiechem. Stąd ma też to odbicie w naszych tekstach. Stąd patronką naszą artystyczną jest Ewa Lipska wraz ze swoim wierszem Czyjeś rozmyślania w pociągu. No i mój wiersz, który jest troszkę takim programem. Pantograf. W XX wieku poeta Tadeusz Śliwiak obserwował naturę. Czytał mrowisko. Dzisiaj pojedynczy poeci pomorscy obserwują cywilizację. Podróżując pociągami spiętymi do lotu przez elektryczne Pegazy, czytają trakcję egzystencji. Czerpiąc twórczą energię prosto z surfującego pantografu, próbują przelewać na papier pęd, prawdę i porażenie. Przez cały czas wypatrują zielonych świateł trudnej nadziei. Przez ciała poetów przechodzi prąd.
Dziękuję. I jak gdyby wejście, dalej kontynuacja twojego wiersza, wydaje mi się, że może być w wierszu obecnego tutaj również Tadeusza Dziewanowskiego. Tadeusz, zapraszamy do mikrofonu. Tadeusz Dziewanowski jest autorem zbioru poetyckiego 17 tysięcy małpich ogonów, wydanego w 2011 roku. I bardzo się cieszę, że z tego tomu wydanego w Bibliotece Toposu, że wiersz tego tomu znalazł się również w tym almanachu, Zabójczy recykling.
Dobry wieczór. Ja też bardzo się cieszę, że otrzymałem taką możliwość zaistnienia w zacnym gronie kolegów poetów tym wierszem pod tytułem Zabójczy recykling. Pewien poeta chciał pozostawić błękitną planetę w stanie niepogorszonym. W lesie chodził tylko po wydeptanych ścieżkach, brał zimny prysznic, ubierał się w second handzie, zabierał zawsze butelki na wymianę. Swoje ekologiczne wiersze tworzył ze zużytych metafor, słów ze śladami czyjegoś języka. Gdy leżał na reanimacji, przeciążona elektrownia wyłączyła prąd. Jego tomik szedł właśnie na przemiał.
To dziękuję.
O tym prądzie, tak. Ale jeszcze mam też wiersz nawiązujący do podróży jako takiej.
To przeczytaj o podróży jako takiej.
Czy, Piotrze, przypominasz sobie naszą rozmowę o dawnych czasach, o dawnych sposobach podróżowania. Wtedy opowiedziałem ci anegdotę, która się wiąże z moim wczesnym dzieciństwem. I od momentu tego zdarzenia, które spowodowało rozchorowanie się na szkarlatynę na wczasach rodzinnych, po tych 50 latach powstał wiersz zatytułowany Bałtycka Pieta. Było to w Łebie w 1961 roku, a wiersz powstał w 2015. Chłopca wyłowiono z rzeki. Nie zdążył zachorować na szkarlatynę, ani też żądać pieniędzy na wódkę od matki, która wyplątuje sine ciało z rybackiej sieci i szuka palcem duszy w ustach pełnych mułu. Strażacy klęczą po bokach. Dojechałem tam pociągiem, wagonem trzeciej klasy, ciągniętym przez parowóz oczywiście.
Drewniane ławki.
Drewniane ławki.
No niestety, większość z nas pamięta te stare składy.
Tak.
Były bardzo sympatyczne, ale teraz są wygodniejsze.
Tak, i takie długie drewniane stopnie wzdłuż burty wagonu, przez które wchodziło się w jakichś takich przegródek.
Proszę Państwa, czas nam się kończy dzisiejszego spotkania. Powiedzieliśmy, wydaje mi się, że dużo za mało, niż można by powiedzieć o tym almanachu, dlatego proponuję, spotkajmy się w następnej audycji, a na koniec pozostawimy Państwa z kolejnym mottem, tym razem Władysława Hasiora. To są jego słowa z 1971 roku, które bardzo, bardzo mnie inspirują. Hasior pisał tak: bo słup prześwietlonej wody, wiatr i głos, szkło i włosy, kamień i czas, dym i prąd, wreszcie każda materia, która daje cień i ogień, może być tworzywem sztuki pod warunkiem, że wybierze ją, połączy lub rozerwie, albo spali wolna i zuchwała fantazja. I wydaje mi się, że tej fantazji autorom almanachu nie brakuje i za to im dziękujemy.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W skrzynce poetyckiej mamy dzisiaj wiersze Michała Krawczyka. Cóż można powiedzieć o tych wierszach? Michał Krawczyk lubi język. Jego brzmienie i jego obroty daje się prowadzić językowi, więc jak pojawia się w wierszu wyraz rybik, to i trybik musi się znaleźć, bo to przecież jedno słowo wywołuje drugie i wzajem się dopełniają, a pewnie i inspirują. Może w pisaniu wierszy pomaga panu Michałowi zamiłowanie do nauk ścisłych, do fizyki, do matematyki? Echa tego zamiłowania słychać w wierszach, a może to po prostu zamiłowanie do struktur logicznych, które wierszom raczej pomagają niż szkodzą, zwłaszcza na początkowym etapie poezjowania? Dużo tych pytań, ale o autorze w zasadzie nie wiemy nic ponadto, co wynika z wierszy. Prosimy o więcej szczegółów. A teraz wiersze.
Michał Krawczyk, rybik. Skoro w widzialnym wszechświecie znajduje się ponad 100 miliardów galaktyk, a tylko nasza rodzima galaktyka liczy sobie 100 tysięcy lat świetlnych, zaś rok świetlny to 9,5 biliona kilometrów, problem umiejscowienia w kosmosie zaczyna się komplikować z każdym milimetrem. Zauważam, siedząc w skupieniu w ośrodku fizyki dosłownej. Przyglądam się skali dzielącej mnie od rybików, mieszczących świat za kawałkiem kafelka pod wanną. Jak niedorzeczna jest moja próba szukania sensu ich w trwaniu, które usilnie staram się nazwać życiem. Wszyscy jesteśmy trybikami jakiejś większej struktury, które z kolei gromadzą się w obszerniejsze departamenty i tak w nieskończoność, myślę sobie. A jednak nie zawsze trybi cała ta machineria zdarzeń i prazasady figurują poza zasięgiem, konstatuję i spłukuję wodę. Kiwi. Jestem kiwi. Na nieloczu i wróbel w garści. Mniej wymiarowość przestrzeni. Rozległe lotniska głodu, przewlekłe unieskrzydlenie. Taki jest kiwi los. Niech się ptak tak nie dziwi. Kiwi się jednak marzy żwawiej niż wam się lata. Moje niebo pomnożone przez -1 gruntuje mi taki realizm, że doprawdy nie mam jak wylądować. Kiwi się nigdy nie ląduje na płaszczyznę niesprzeczności.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Adam Asnyk, Karmelkowy wiersz. Jeden z najwybitniejszych polskich poetów drugiej połowy XIX wieku. Miłośnik piękna i wirtuoz formy, jak pisał o nim Juliusz Kleiner. Urodził się w 1838 roku w Kaliszu, Zmarł mając 59 lat w roku 1897 w Krakowie i został pochowany w krypcie Zasłużonych na Skałce. Pochodził z rodziny szlacheckiej, był synem Kazimierza, powstańca listopadowego, i Konstancji Zagórowskich. Znakomicie i wszechstronnie wykształcony, studia agronomiczne, medyczne, prawno-państwowe w Warszawie, Paryżu i Heidelbergu, gdzie w 1866 roku uzyskał doktorat z filozofii na Uniwersytecie Ruprechta i Karola. Studia łączył z pracą konspiracyjną dla ojczyzny. W powstaniu styczniowym należał do rządu narodowego. Potem walczył na polu bitwy. W 1860 roku został aresztowany i uwięziony w 10. pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Po odzyskaniu wolności tułał się za granicą. Po powrocie do kraju mieszkał najpierw we Lwowie, później w Krakowie, gdzie angażował się w szereg przedsięwzięć obywatelskich i społecznych. Był m.in. wydawcą krakowskiego dziennika Reforma, później przemianowanego na Nowa Reforma. Był radnym miejskim w Krakowie, posłem do Galicyjskiego Sejmu Krajowego, jednym z założycieli Towarzystwa Szkoły Ludowej w Krakowie, jednym z pierwszych członków Towarzystwa Tatrzańskiego. W 1890 roku przewodniczył sprowadzeniu z Paryża prochów Adama Mickiewicza. Podróżował po Europie, na Sycylię, Maltę i na północne wybrzeże Afryki. W roku 1894 dotarł do Indii i Ceylonu. Dlaczego to wszystko przypominam? Bo większość z nas kojarzy Adama Asnyka podręcznikowo, jako autora wierszy miłosnych, takich jak Między nami nic nie było, czy sonetu, zresztą pięknego, Jednego serca. I na tym ta nasza wiedza najczęściej się kończy. Tymczasem to bogata, arcyciekawa biografia, dynamiczna, jeśli chodzi o działalność zawodową i publiczną, i tragiczna, jeśli chodzi o życie osobiste. Najpierw zranił go zawód miłosny, a kiedy wreszcie przyszła miłość szczęśliwa, ciosem, z którego nigdy się już nie podniósł, była śmierć żony w rok po ślubie. Czytany dzisiaj karmelkowy wiersz jest przykładem liryki miłosnej, subtelnie cieniowanej, zachwycającej muzycznością strofiki. Salonowa atmosfera wiersza zostaje przełamana ironicznym zakończeniem z ducha norwidowego. Być może niektórzy z Państwa pamiętają czytany w którejś z naszych marcowych audycji wiersz Cypriana Kamila Norwida pod tytułem Daj mi wstążkę błękitną. Wymowa frazy Norwida: cień zmieni się, gdy ku mnie skiniesz ręką, bo on nie kłamie, nic od ciebie nie chcę, śliczna panienko, usuwam ramię. Znajduje swoją kontynuację w zakończeniu wiersza Adama Asnyka, lekkim, salonowym właśnie, jednocześnie cierpko-gorzkim. Posłuchajmy. Czyta Jarosław Tyrański.
Adam Asnyk. Karmelkowy wiersz. Bywało dawniej, przed laty, sypałem wiersze i kwiaty wszystkim dziewczątkom, bom myślał, o piękny panie, że kwiat lub słowo zostanie dla was pamiątką. Wierzyłem, zwyczajnie młody, że jeszcze nie wyszło z mody myśleć i czuć, że trocha serca kobiecie świetnej kariery na świecie nie może psuć. Aniołków brałem na serio i z śmieszną donkiszoterią wielbiłem lalki i gotów byłem, o zgrozo, za Dulcynę Stobozo stanąć do walki. Lecz dziś komedię salonu, jak człowiek dobrego tonu, na wylot znam. Z serca pożytek niewielki, więc mam w zapasie karmelki dla dam. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze, i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.